Rozdział 5. Pytania i jeszcze więcej pytań. Gdy na dziedzińcu zapalono lampy, Sonea ruszyła w kierunku najbardziej osobliwego spośród budynków w gildii. Kopuła nie była tak naprawdę kopułą, lecz kulą, wydrążoną kulą z litej skały. Ponieważ jednak połowa budynku znajdowała się pod ziemią, wyglądała jak kopuła. Była tak stara jak sama gildia. Zanim w gildii wybudowano arenę, magiczną osłonę wspartą na ogromnych łukowatych podporach, najniebezpieczniejsze lekcje walki odbywały się w kopule. Jednak wykorzystanie budynku do tego celu miało wiele wad. W przeciwieństwie do areny, prowadzonych tu lekcji nie mogła oglądać publiczność. Grube ściany nigdy nie wytrzymałyby silnego ataku, więc wszelkie uderzenia w trakcie ćwiczeń trzeba było ograniczać. Ataki, które rzeczywiście trafiłyby w kamień, mogły go tak podgrzać, że wewnątrz nie dałoby się wytrzymać. A jedynym sposobem na wpuszczenie do środka świeżego powietrza było otwarcie drzwi, które wyglądały jak korek. Według starych zapisów, znalezionych przez Akkarina przez lata, wielokrotnie wybijano drzwi w czasie lekcji, a raz zabiły nawet przechodzącego obok służącego. Teraz na miejscu utrzymywała je magia. Dwa razy dziennie otwierano je, by wpuścić do wewnątrz świeże powietrze. Jednocześnie do środka wnoszono jedzenie i wodę oraz wynoszono i opróżniano wiadro, które służyło za toaletę. Sonea nie mogła przestać myśleć o czasach, gdy to ona była więzionym dzikim magiem. Roten zabrał ją do swoich pokoi, gdzie stopniowo zdobywał jej zaufanie uprzejmością i cierpliwością, przekazując jej wiedzę o gildii. Jednak Lorandra nie była niewykształconą dziewczyną, która przypadkowo odkryła swoją moc i stanowiła większe zagrożenie dla siebie niż dla gildii. Dobrze opanowała swoje umiejętności i wraz z synem spiskowała przeciwko gildii. Wiem jednak, co to znaczy być więzioną w kopule. Kiedy w gildii odkryto, że Sonea nauczyła się czarnej magii, zamknięto ją tu na noc, a Karina zaś na arenie, podczas gdy pozostali magowie przygotowywali się do ich procesu. Atmosfera była ciężka i przytłaczająca. Byłam tu tylko kilka godzin. Nie wyobrażam sobie spędzenia tu kilku miesięcy. Sonea wzięła głęboki oddech. Miała ochotę zawrócić i odejść w przeciwnym kierunku. Mimo że odczuwała pewne współczucie dla Lorandry, zawsze niechętnie ją odwiedzała. Matka Skellina nie powiedziała jeszcze ani słowa i biła od niej nienawiść połączona ze strachem. Nienawiść, z którą potrafiła żyć. Była to nieprzejednana nienawiść matki wobec tych, którzy chcieli skrzywdzić jej syna, a ponieważ Sonea sama doświadczyła tego uczucia, wiedziała, że było słuszne. Sonea jednak niepokoił strach. Przyzwyczaiła się, że ludzie trochę się jej boją z powodu tego, do czego była zdolna w młodości, oraz faktu, że znała czarną magię. Jednak strach Lorandry był po prostu ślepym przerażeniem, co odbierało sens wszystkiemu, czego Sonea dokonała w życiu, aby udowodnić, że jest uczciwa i godna zaufania. Poza tym Cherry chce, żebym ją okłamała. Dwaj strażnicy stojący po obu stronach drzwi wyglądali na znudzonych i poddenerwowanych. Kiedy jednak zobaczyli zbliżającą się Soneę, wyprostowali się i skinęli głowami z szacunkiem. Zauważyła, że obaj mężczyźni pochodzą z domów. Nie widziała jeszcze, aby jakikolwiek mag z niższych klas pełnił funkcję strażnika. Czyżby administrator Osen nie wierzył, że dopilnują uwięzionej matki złodzieja? Nie był chyba tak naiwny, by uważać, że przedstawiciele półświatka nie są w stanie zaszantażować lub przekupić magów z wyższych klas. Zatrzymała się i skinieniem głowy wskazała na drzwi. Kiedy ostatnio je otwierano? 3 godziny temu, czarny magu Soneo. Odpowiedział wyższy z magów. Czy otrzymaliście instrukcję administratora Osena? Przytaknął. Dobrze, wpuśćcie mnie. Obaj spojrzeli na drzwi w niemym skupieniu. Drzwi nie obróciły się, lecz powoli wysunęły się naprzód i odsunęły w bok, opierając się o ścianę kopuły. Wewnątrz było ciemno. Lorandra miała mnóstwo mocy, dzięki której mogła oświetlić więzienie, ale nawet jeśli jej używała, to zawsze wygaszała światło, kiedy usłyszała otwierające się drzwi. Sonea odetchnęła głęboko. Stworzyła kulę światła i wysłała ją przodem, wchodząc do środka. Kobieta jak zawsze siedziała na wąskim łóżku pośrodku pokoju. Sonea zeszła po pochyłej podłodze i zatrzymała się kilka kroków od niej.
Lorandra odwzajemniła jej spojrzenie, zachowując obojętny wyraz twarzy, jednak jej wzrok był ponury i wrogi.
Sonea zastanawiała się, co powiedzieć. W przeszłości spróbowałaby okrężną drogą dojść do pytań, które najbardziej chciała zadać, wplatając je pomiędzy inne kwestie. Skąd brał się Nil? Czy pochodził z jej rodzinnego kraju? Jak się go wytwarza?
Dlaczego Lorandra kupowała książki na temat magii?
Czy znalazła ich dużo? Gdzie w tej chwili znajdują się te książki? Dlaczego Skellin uważa, że gildia miałaby uwierzyć, że Forli, nieszczęsna kobieta, którą podstawił jako dzikiego maga, aby uniemożliwić gildii schwytanie matki, jest magiem? Czy Forli jest z nimi spokrewniona? Na niektóre pytania Sonea znała już odpowiedzi. Wiedziała również, że na inne nie zna odpowiedzi Lorandra. Cherry doradził jej, by pytała właśnie o to, aby nie ujawnić, czego nie wie gildia. Ale Lorandra nie powiedziała jeszcze ani słowa. Dlatego Sonea próbowała być bardziej bezpośrednia. Gdzie jest Skellin? Od jak dawna mieszka w Imardinie? Którzy złodzieje są jego sprzymierzeńcami?
Z którymi domami ma powiązania?
Czy jacyś magowie z gildii podlegają jego wpływom? Czy zawsze miał sprzymierzeńców w Elein, w Lonmarze, w Sahace? Ilu złodziei zabiła? Czy próbowała zabić Cherrego? Czy próbowała zabić jego rodzinę? Nawet najmniejsza zmiana wyrazu twarzy nie zdradziła reakcji Lorandry na ostatnie pytanie. Było to pytanie, które, poza tym o miejsce przebywania Skellina, najbardziej nurtowało Soneę. Gdyby tylko Osen zdecydował w czasie przesłuchania, że to ja, a nie Kallen, mam przeczytać jej myśli.
Mogłabym znaleźć odpowiedź i nikt oprócz Lorandry by o tym nie wiedział.
Myśli Forli jednak czytałby wówczas Kallen, a Sonea nie chciałaby ta biedna, przestraszona kobieta musiała przez to przechodzić. Sonea pamiętała niezadowolenie i zaskoczenie Lorandry, gdy okazało się, że kobieta nie może powstrzymać Kallena przed odczytaniem jej myśli. Przy odrobinie szczęścia oznaczało to, że magowie z ojczyzny Lorandry nie znali czarnej magii, może nawet o niej nie słyszeli. Z opisu Kallena wynikało, że lud Lorandry zakazał wszelkiej magii, choć ci, którzy nałożyli ten zakaz, sami byli magami. Kobieta złamała prawo i w sekrecie nauczyła się posługiwać magią. Prawdopodobnie nie wiedziała, jaką mocą dysponowali strażnicy prawa. Gildia tak bardzo martwi się o to, by poprzez zablokowanie jej mocy nie urazić nikogo z jej kraju. Jeśli jednak to, co mówi Kallen, jest prawdą, to sam fakt istnienia gildii będzie dla nich obraźliwy. Lorandra złamała prawo zarówno tam, jak i tutaj.
Chcieliby nie tylko jej, ale i naszej egzekucji.
Igra leżała daleko stąd, a między nią a krainami sprzymierzonymi znajdowała się duża pustynia, co w pewnym stopniu było uspokajające. Istniała szansa, że nikt tam już nie pamięta Lorandry, gdyż opuściła swój kraj wiele lat temu. A jeśli nawet ktoś ją pamiętał, to prawdopodobnie wszyscy myśleli, że jest martwa. Szkoda, że od razu nie zwróciła się do gildii. Może by ją przyjęli, albo pozwolili jej mieszkać w Imardinie, ustaliwszy, że wolno jej używać magii w ograniczonym zakresie. Zamiast tego wiodła życie skrytobójczyni i razem z synem wzbogaciła się na sprzedaży Nilu. Sonea pomyślała o wszystkich osobach, które cierpiały i zmarły z powodu tej kobiety. Tym razem nie odepchnęła od siebie narastającej złości, ani nie próbowała zachować współczucia. Tym razem pozwoliła, by ta złość utwierdziła ją w jej postanowieniach. Nie jestem tu po to, żeby cię przesłuchiwać, powiedziała cicho Sonea. Jestem tu, by poinformować cię, że gildia wkrótce zablokuje twoją moc. Nie będziesz mogła używać magii. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nie będziesz tu dłużej przetrzymywana. Nie wiem, co z tobą potem zrobią, ale nie uwolnią cię w obrębie krain sprzymierzonych. Wyraz twarzy Lorandry nieznacznie się zmienił. Zamiast nienawiści pojawił się niepokój.
A Sonea poczuła falę triumfu, znacznie silniejszą niż taka, na jaką zasługiwała ta zmiana.
Odwróciła się i zrobiła krok w kierunku drzwi. Usłyszała za sobą zachrypnięty głos. Zatrzymała się, po czym zmusiła się, by ruszyć dalej. Zaczekaj! Sonea przystanęła i odwróciła się. Gdy podniosła głowę, w ciemnych oczach Lorandry odbiło się światło. Czy to będzie bolało? Spytała szeptem.
Sonea odwzajemniła jej spojrzenie.
Dlaczego miałabym odpowiadać na twoje pytanie, skoro ty nie odpowiedziałaś na żadne z moich? Lorandra zacisnęła usta. Sonea odwróciła się w kierunku wyjścia, po czym stanęła i spojrzała za siebie. Nie będzie bolało, jeśli nie będziesz z tym walczyć, powiedziała cicho, tak by strażnicy nie słyszeli. Lorandra spojrzała jej prosto w oczy. I da się to odwrócić, jeszcze ciszej dodała Sonea. Wychodząc na zewnątrz, zastanawiała się, czy w oczach kobiety dostrzegła nadzieję, czy podejrzliwość. Przede wszystkim musicie pamiętać, że ciąża to nie choroba ani zaburzenie, powiedziała klasie mistrzyni Indria. Niemniej jednak ciąża i poród mogą spowodować wiele problemów. W przeciwieństwie do większości stanów utrudniających lub uniemożliwiających poczęcie, które to omówiliśmy do tej pory w tym roku, problemy związane z ciążą i porodem mogą doprowadzić do śmierci matki, dziecka lub obojga. Lilia spojrzała na swoje koleżanki. Zarówno Froje, jak i Medi siedziały wyprostowane, zasłuchane w słowa mistrzyni Indrii. Słuchają tak uważnie, jak w czasie lekcji na temat zapobiegania ciąży, zadumała się Lilia. Rozejrzała się po sali. Większość nowicjuszy przejawiała zainteresowanie lekcją. Nawet chłopcy, co zaskoczyło ją nawet mimo faktu, że wszyscy uzdrowiciele musieli nauczyć się doradzania matce i odbierania porodów. Kilka dziewcząt do tej pory nie chodziło na zajęcia. Wszystkie należały do wyniosłych. Mieszkańcy domów nigdy nie sprzeciwiali się, by ich córki uczyły się zapobiegania ciąży, dopóki temat ten nie został włączony w program lekcji dla uzdrowicieli na uniwersytecie. Rodzice nizinnych nigdy nie robili tego rodzaju problemów. Nie stać ich było na wychowywanie wnuków, gdy córki kończyły edukację w gildii. Chyba powinnam bardziej interesować się tym tematem, pomyślała Lilia. Pewnie by tak było, gdybym była zakochana lub miała wkrótce wyjść za mąż. Miałabym wtedy powód do zastanowienia się nad przyszłością i posiadaniem dzieci. W tej chwili to wszystko wydaje się takie mało prawdopodobne. Może Medi ma rację, mówiąc, że nigdy nie wiadomo, kiedy znajdzie się tę szczególną osobę. Ale nawet jeżeli taka osoba pojawiłaby się w przyszłym tygodniu, raczej nie chciałabym mieć dzieci jeszcze przez wiele lat. Nadal jednak powinna uważać na lekcji, ponieważ jeśli chciała zostać uzdrowicielką, musiała wiedzieć, jak udzielić pomocy ciężarnej. Zmusiwszy się do słuchania, zaczęła robić notatki. Kiedy mistrzyni Indria wreszcie skończyła wykład i zaczęła odpowiadać na pytania, Lilia poczuła oddech Madi na swoim policzku, gdy dziewczyna pochyliła się w jej kierunku. Spotykasz się dzisiaj z Naki? Szepnęła Madi. Lilia uśmiechnęła się. Tak, pomoże mi poćwiczyć zakrzywianie uderzeń. Madi wzięła wdech, by powiedzieć coś jeszcze, jednak na jej twarzy pojawiło się pewne zmieszanie. O co chodzi? Spytała Lilia, spoglądając na nią. Na twarzy przyjaciółki malowały się niezdecydowanie i troska. O co chodzi? Powtórzyła. Madi westchnęła i rozejrzała się po sali. Pochyliła się jeszcze bliżej. Ludzie zauważyli, że się z nią spotykasz. Musisz wiedzieć, co mówią. Lilia poczuła ciężar w żołądku, co wywołało u niej mdłości. Co takiego mówią? Wydusiła z siebie pytanie. Że ty i ona... Madi nagle się wyprostowała, gdy Indria wywołała jej imię. Lilia słuchała, jak przyjaciółka odpowiada na pytanie uzdrowicielki. Nauczycielka rzuciła Lilii srogie spojrzenie, po czym obróciła się i kontynuowała wykład. Lilia pochyliła się bliżej do Madi. No więc co takiego mówią? Ciii, powiem ci później. Przez resztę lekcji Lilia miała jeszcze większe problemy ze skupieniem. Co takiego mogło wywołać plotki na temat jej przyjaźni z Naki? Czy chodziło o to, że nizinna zadaje się z wyniosłą, a może ma to coś wspólnego z ojcem Naki? Mówiła, że ojciec nie toleruje nizinnych. Może chce zabronić córce spotkań z Lilią. Kiedy wybrzmiał uniwersytecki gong, notatki Lilii były w kompletnym nieporządku, podobnie jak jej myśli. Wyszła z klasy za Madi i Froje. No więc? Spytała. Przyjaciółki wymieniły spojrzenia. Mina Madi wyglądała niemal błagalnie. Froje patrzyła z wyczekiwaniem. Maddie odwróciła się i rzuciła Lily blady uśmiech. Miejmy to lepiej za sobą, zanim dołączymy do chłopców. Rozejrzała się po holu, zaprowadziła Lilię i Froję do pustej klasy i sprawdziła, czy są same. Odwróciła się do Lili.
Mówi się... ludzie mówią.
Zamilkła i pokręciła głową. Naki nie lubi chłopców. To znaczy lubi, ale nie w taki sposób, w jaki lubią ich inne dziewczyny, wtrąciła Froję. Podobają jej się dziewczyny. Maddie spojrzała na Lilię i odwróciła się. Ale nie w taki sposób, w jaki powinny. Zapanowała pełna napięcia cisza. Lilia nie była zaskoczona. Z pewnością nie była tak zszokowana, jak spodziewałyby się tego koleżanki. Jako służąca widziała już i słyszała rzeczy, o których nie śniło się nowicjuszom wychowanym pod kloszem. Ojciec nauczył ją, by nie oceniać ludzi zbyt pochopnie. Chociaż na nią nie patrzyły, dało się wyczuć bijące od nich wyczekiwanie. Kiedy milczenie się przedłużało, Lilia poczuła narastającą panikę. Powinna jakoś zareagować, inaczej pomyślą, że już o tym wie i że nie ma nic przeciwko. Zaczęła. Chyba wiesz, co mamy na myśli, prawda? Dziewczyny, które lubią inne dziewczyny, tak jak chłopcy, zaczęła Maddie. Wiem, o co wam chodzi, przerwała Lilia. Zagryzła wargi. To prawda? No wiecie, ludzie ciągle coś zmyślają. Szczególnie jeśli czują to kogoś urazę. Na przykład z powodu urody czy bogactwa. Albo braku zainteresowania z czyjejś strony. Naki odrzuciła wielu chłopców, tak przynajmniej słyszałam. Może dlatego wszystkim się wydaje, że woli dziewczyny. Przyjaciółki zmarszczyły brwi i wymieniły kolejne spojrzenie. Możliwe, powiedziała Maddie. Chociaż w jej tonie dało się wyczuć wątpliwość. Mówi się, że ona i jej służąca były, no wiesz, powiedziała Froję z dezaprobatą. Ale służąca chciała z tym skończyć. Naki się dowiedziała, zaaranżowała wszystko tak, żeby ojciec nakrył je razem. Wyrzucił służącą i jej całą rodzinę na ulicę. Moja kuzynka zna tę rodzinę, przysięga, że to prawda. Obie spojrzały na Lilię. Odwzajemniła spojrzenie. Serce cicho galopowało w jej piersi. Czuła, że przyjaźń z Naki gdzieś umyka i nie podobało jej się to uczucie. Historia o służącej była niepokojąca. Czy Naki mogła być aż tak złośliwa i mściwa? Może to przesada zmyślona przez służących, których rozzłościł fakt, że zostali wyrzuceni z jej domu. Pewnie jakoś sobie na to zasłużyli. Nienawidziła się za takie myśli. Wiedziała jednak, że nie wszystkich służących cechowała szczerość i lojalność. Może przyjaciółki były zazdrosne, że Lilia znalazła ładniejszą i bogatszą koleżankę od nich. W każdym razie nie powinny były kompletnie mnie ignorować, kiedy zaczęły chodzić z chłopakami. Ale tego nie mogła im powiedzieć. Wtedy nabrałyby jeszcze większych podejrzeń co do jej sympatii wobec Naki. A może mogłaby powiedzieć coś, co pomogłoby Naki? Coś, co rozwiałoby plotki. To nie ma sensu, powiedziała. Naki nie przepada za swoim ojcem. Dlaczego miałaby mu ufać na tyle, by miał się dowiedzieć? Pewnie wyrzucił służącą z innego powodu, a ona zmyśliła historyjkę oczerniającą Naki. Froje i Maddie zamyśliły się. Wymieniły kolejne spojrzenie, tym razem pełne wątpliwości. Następnie Maddie uśmiechnęła się i odwróciła do Lili. Pewnie masz rację. Znasz ją lepiej. My tylko słyszałyśmy opowieści. Zmarszczyła brwi. Nawet jeśli to nieprawda, to i tak się o ciebie martwimy. Ludzie będą plotkować. Lilia wzruszyła ramionami. Niech sobie plotkują. W końcu im się znudzi. Dlaczego Naki ma nie mieć przyjaciół z powodu jakiejś złośliwej plotki? Odwróciła się i ruszyła w kierunku drzwi. Przyjaciółki zawahały się, po czym Lilia usłyszała, że idą za nią. Usłyszała też inny dźwięk, szept. Czym się przejmujesz? Już jej nie wystarczamy. Lilia wyszła na korytarz, udając, że nie słyszy. Miała jednak poczucie gorzkiego triumfu. Mam rację. Są zazdrosne. Musiała jednak ukryć też poczucie winy, gdy przyjaciółki do niej dołączyły. To prawda. Przyjaźń z Naki była ciekawsza i bardziej ekscytująca niż kiedykolwiek z nimi, nawet kiedy nie zajmowały się jeszcze chłopcami. Szczególnie jeśli to, co o niej mówią, jest prawdą. Nie chciała o tym teraz myśleć. Nie z obawy, że plotki mogą okazać się prawdziwe, ale dlatego, że przyjaciółki mogłyby w jakiś sposób wyczuć kipiącą w niej głęboko ekscytację, wywołaną ich ostrzeżeniem. I z powodu nieuniknionych pytań, do których prowadziło to uczucie. A może mnie też to dotyczy? Pewność miała jedynie co do tego, że nie czuła odrazy, którą czuć powinna i że było coś, czego nigdy nie potrafiłaby powiedzieć koleżankom, ani nikomu innemu, nawet Naki. Kiedy powóz gildii toczył się ulicami Arvis, Danel zauważył, że mistrzyni Meriya pożera wzrokiem widoki. Mimo, że przyjechała zaledwie 10 dni temu, już była znudzona faktem, że większość czasu musiała spędzać w domu gildii. A może po prostu fascynuje ją nowe miejsce, zastanawiał się. Może to tylko ja czuję, że utknąłem. W każdym razie pomysł odwiedzenia targu wywołał u niej wielką ekscytację. Tajent zaproponował wyprawę poprzedniego wieczoru, zanim udał się na kolejną wieczorną wizytę pełną pysznych potraw i doborowego towarzystwa najróżniejszych ashakich. Danel nie widział jeszcze targu, gdyż wszystko, czego potrzebował, było zawsze pośpiesznie dostarczane do domu gildii przez niewolników, więc ta wizyta miała służyć wyłącznie rozrywce i pewnie jeszcze zdobyciu wiedzy. Może nauczy się czegoś o Sahace i wschodnich krajach, z którymi tu handlowano. Jak poszło spotkanie z kobietami, o których mówił Ahati? Spytał Danel. Meriya spojrzała na niego i uśmiechnęła się. Chyba dobrze. Wszystkie twierdzą, że męża jednej z nich zabili zdrajcy. Ale tylko u wdowy można dostrzec prawdziwą nienawiść. Podejrzewam, że kryje się za tym coś więcej. Jedna dała mi do zrozumienia, że tamta tak na niego narzekała, że zdrajcy uznali, że rzeczywiście chciała się od niego uwolnić. Czyli albo zdrajcy popełnili błąd, albo ich przechytrzyła, albo coś innego zmusiło ją do wyrażania wobec nich nienawiści, aby się chronić. Meriya spojrzała na niego w zamyśleniu. Chyba rzeczywiście muszę się podszkolić w dostrzeganiu tych wszystkich skomplikowanych możliwości w takich sytuacjach. Wzruszył ramionami. Nie zaszkodzi. Dobrze też nie przywiązywać się zbytnio do ludzi. Przytaknęła i na powrót spojrzała za okno, na szczęście nie zauważywszy grymasu na twarzy Danyla, gdy zdał sobie sprawę z tego, jak prawdziwe były jego słowa. Z tego samego powodu nie powinienem przywiązywać się do Ahatiego. Ale z kim miałbym tu rozmawiać? Naprawdę bardzo go lubię. Nie tylko dlatego, że spotyka się ze mną, mimo że moje towarzystwo zaczęło przynosić wstyd. Czy to targ? Spytała Meriya. Danel przesunął się do okna po swojej stronie i rzucił okiem na drogę przed nimi. Kończyła się na skrzyżowaniu. Po drugiej stronie wznosiła się wysoka, biała ściana, w niej zaś znajdowało się łukowato sklepione przejście, przez które przelewał się jednostajny strumień ludzi. Za wychodzącymi szli niewolnicy niosący skrzynie, kosze, worki i zwinięte dywany. Wzdłuż obu dróg czekały powozy. Założę się, że tak. I rzeczywiście, powóz zrobił szeroki zakręt przy zbiegu dróg, także zatrzymał się przed łukiem. Przyciągał wiele spojrzeń, a ludzie wskazywali go palcami. Meriya sięgnęła do drzwiczek powozu, ale cofnęła dłoń. Lepiej wysiądź pierwszy, ambasadorze, powiedziała. Uśmiechnął się ponuro i zaczekał, aż jeden z niewolników zejdzie i otworzy drzwiczki. Gdy Danel wysiadał, mężczyzna rzucił się na ziemię. Wokoło zebrał się mały tłum gapiów, który wydał z siebie lekki pomruk na widok Danyla. Za to, kiedy wysiadła Meriya, pomruk przerodził się w gwar zainteresowania. Zatrzymała się na stopniu, marszcząc brwi. Nie zwracaj na nich uwagi, powiedział Danyl, podając jej rękę. Nie patrz nikomu w oczy. Spuściła wzrok i chwyciła podaną rękę, by się wesprzeć, jednak zeszła z godnością. Danyl powstrzymał uśmiech. Meriya powiedziała mu, że jest córką kapitana statku, co oznaczało, że mimo iż nie wychowała się w brudzie czy nędzy, nie wychowano jej także tak, jak wychowuje się kobiety z domów. Mimo to obserwowała maniery i zwyczaje osób z wyższych sfer, od kiedy dołączyła do gildii i nauczyła się je naśladować. Taki talent do adaptacji mógł jej się bardzo przydać, zarówno tutaj, jak i w Imardinie. Danyl puścił jej dłoń. Nakazał niewolnikowi przestawić powóz w odpowiednie miejsce, tak by nie przeszkadzał w ruchu, i podążył w kierunku wejścia na targ. Drugi niewolnik zeskoczył z powozu i ruszył za nimi. Dwóch strażników obserwowało wejście, bez wyrazu przyjrzawszy się Danylowi i Merii. Muszą należeć do wolnej służby, pomyślał Danyl, tak jak straże w pałacu. Przeszedłszy pod łukiem, weszli na targ zorganizowany w formie długich rzędów. Stragany na zewnątrz były postawione przy ścianach na stałe. Centrum wypełniały zgrabne rzędy tymczasowych wozów i stołów, których większość przykryta była dachami z materiału. Danyl ruszył wzdłuż pierwszego rzędu. Miejscowi nadal bardziej interesowali się Merią niż Danylem. Pewnie nigdy wcześniej nie widzieli kyralianki. Kyraliańscy mężczyźni zaś nie należeli do rzadkości. Okazało się, że jest w odwrotnej sytuacji niż Meria. Wcześniej rzadko widywał sahakanki. Kobiety nie pracowały przy straganach, jednak wiele z nich spacerowało po targu, każda z nich z przyzwoitką. Nosiły bogato ozdobione peleryny, które opadały od ramion po kostki. Nie chciał wzbudzać gniewu miejscowych, przyglądając się ich kobietom, dlatego zajął się oferowanymi towarami. Otaczały ich perfumy, wyszukane szkło, artystyczna ceramika i tkaniny. Zdecydowanie zaczęli od luksusowej części targu. Jednak przypomniawszy sobie wejściowy łuk, Danyl zdał sobie sprawę, że nie widziałby ktokolwiek niósł warzywa lub prowadził zwierzęta. Kiedy doszli do końca alejki, zerknął na rzędy przed nimi. Tak jak oczekiwał, bardziej praktyczne towary sprzedawano na drugim końcu. Być może po tego rodzaju produkty wchodziło się innym wejściem. Weszli w kolejną alejkę, zatrzymując się, by spojrzeć na towary z krajów zza Morza Aduna. Na Merii szczególne wrażenie wywarły wyroby szklane. W trzecim rzędzie ich uwagę natychmiast przykuło stoisko, gdzie oferowano szeroki wybór błyszczących klejnotów we wszelkich kolorach. Kiedy jednak Meria podziwiała kamienie, uwagę Danyla zwrócili kramarze, gdyż od razu rozpoznał szarawą karnację i długie kończyny przedstawicieli plemienia Duna. Przypomniał sobie od razu Uncha, tropiciela, który pomógł jemu, Ahatiemu i Ashakim w poszukiwaniu Lorkina. Przyszła mu na myśl również jaskinia, którą odkrył wraz z nim w górach, a której ściany pokryte były kryształami. Danyl dowiedział się, że członkowie plemienia potrafili przekształcać takie kryształy w magiczne klejnoty. Z namysłem przyglądał się błyszczącym kamieniom. Na pewno nie sprzedają tu tych magicznych. Przyjrzał się dokładniej. Duży wybór i ich ostre szlify wskazywały, że nie były warte więcej niż zwykłe błyskotki. Podoba się? Spytał kramarz, pochylając się w kierunku Merii z szerokim uśmiechem na twarzy. Przytaknęła. Są śliczne. Ile? Macie jakieś bardziej wyszukane klejnoty? Przerwał Danyl. Albo osadzone w biżuterii lub w innych przedmiotach? Mężczyzna rzucił Danylowi przeszywająco bezpośrednie spojrzenie i pokręcił głową. Tutejsi nie lubią. Danyl uśmiechnął się. Nie jesteśmy stąd. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko. Nie tutejsi. Patrzył przez chwilę to na Merię, to na Danyla, po czym skinął na nich. Wejdźcie. Obeszli stół i weszli w cień pod dachem. Pod czujnym okiem towarzysza mężczyzna otworzył zakurzoną, starą torbę i wyjął dwie duże opaski. Podniósł je, by pokazać Danylowi i Merii. Wykonane były z jakiegoś niepolerowanego, pociemniałego metalu wykończonego skórą. Klejnoty błyszczały w surowych oprawach. Z otworów wokół brzegu każdej opaski zwisały małe metalowe okówki. Tu się zakłada, mężczyzna wskazał miejsce tuż nad kolanem. I jeszcze tu i tu, dotknął skóry nad łokciem i tkaniny opasującej biodra. W uroczystości polerujemy. Wykonał okrężny ruch. I błyszczą, ale teraz niepolerowane i ciemne. Zachwycony Danyl przetłumaczył jego słowa. Muszą wyglądać wspaniale, powiedziała Merija. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko i przytaknął. Tańczymy. Jeśli tańczymy dobrze, kobiety nas wybierają. To nic nowego, że kobieta wyszłaby za mężczyznę dla biżuterii, zauważyła Maria, zerkając na Danyla. Co noszą kobiety? Spytała. Kramarz pokręcił głową. Tylko pas, bardzo prosty, na tkaninie. Wykonał zamaszysty ruch od szyi do kolana. Na twarzy Marii pojawiło się rozczarowanie. Żadnej biżuterii? Żadnych klejnotów? Klejnoty na pas. Chciałabym zobaczyć taką ceremonię, westchnęła tęsknie Maria. A te są drogie? Wskazała na opaski na nogi. Te nie na sprzedaż, ale przywieziemy następnym razem. Może też pas. Chętnie kupię, spojrzała z powrotem na stół pełen klejnotów. W takim razie ile kosztują? Wrócili do stołu i zaczęli się targować. Danyl podejrzewał, że kramarz zszedł do niższej ceny niż zwykle. Kiedy transakcja dobiegła końca, postanowił, że nie odejdzie bez pytania o tropiciela. Znasz Uncha? Spytał. Pracuję jako tropiciel. Szeroki uśmiech zniknął z twarzy mężczyzny, po czym pojawił się z powrotem, jednak jakby nieprzekonujący i wymuszony. Nie, spojrzał na współplemieńca, który patrzył na nich wilkiem. Mężczyzna pokręcił głową. Nie. Danyl pokiwał głową i wzruszył ramionami, po czym podziękował za pokazanie Marii opasek. Handlarze odpowiedzieli wymuszonymi uśmiechami. Danyl zabrał Marii od stoiska. Kim jest Unch? Zapytała, kiedy byli już poza zasięgiem słuchu. To tropiciel, który pomagał nam szukać Lorkina. Aha, spojrzała z powrotem w kierunku stoiska. Czy tylko ja mam wrażenie, że jednak go znają, ale zbytnio za nim nie przepadają? Nie tylko ty. Interesujące, mruknęła. Mam nadzieję, że to nie oznacza, że nie przywiozą dla mnie tych opasek. Skręcili za rogiem i ruszyli wzdłuż kolejnego rzędu. Danyl podniósł wzrok i zatrzymał się, gdy zobaczył, co znajdowało się przed nimi. Stoiska wypełnione księgami, zwojami i artykułami piśmienniczymi stały po obu stronach alejki. Rozglądał się na boki, przyglądając się stosom obiecujących starych tomów. Nagle zdał sobie sprawę, dlaczego w głosie Tajenda dało się wyczuć zadowolenie z siebie, gdy proponował wizytę na targu. Nie tylko zasugerował coś, o czym nie pomyślałem. Wiedział, że znajdę właśnie to. Prawdopodobnie był już tutaj, biorąc pod uwagę jego upodobanie do bzdurnych lub egzotycznych błyskotek i pewnie się domyślił, że ja jeszcze tu nie byłem. Poczuł sentyment dla swojego byłego ukochanego. Ale potem przyszła mieszanka poczucia winy i złości, która była mu coraz bardziej znajoma, od kiedy Tajent przybył do Arvis. Muszę mu za to podziękować. Chociaż wolałbym, żeby ta perspektywa nie napawała mnie wątpliwościami i przerażeniem. Chyba spędzę tu trochę czasu, powiedział przepraszająco. Uśmiechnęła się. Tak myślałam, w porządku. Mam czegoś dla ciebie poszukać?